Magazyn żużlowy. Każdy poniedziałek od 18.15 wyniki, statystyki, rozmowy, przegląd prasy żużlowej i konkursy.
Wyłącznym sponsorem magazynu żużlowego jest dealer samochodów Peugeot, firma B&B. U nas znajdziesz pełną gamę samochodów Peugeot, osobowych i dostawczych, oryginalne części i profesjonalny serwis. Oferujemy również usługi blacharskie i lakiernicze samochodów wszystkich marek. Firma B&B zaprasza do salonu i serwisu Peugeot w Lesznie przy ulicy Poznańskiej 27 i serwisu w Gostyniu, ulica Poznańska 33.
Reklama.
Wybija, więc czas na magazyn żużlowy. Także jest w internecie na www.lk.pl. W studiu gospodarz i jego gość. Witam.
Witamy serdecznie. Dobry wieczór jeszcze, bo ciemno za oknem, ale do tego sezonu żużlowego coraz to bliżej, coraz to cieplej za oknem. Zatem sezon faktycznie już puka do naszych drzwi. Dziś gość Adam Kajoch. Witamy serdecznie.
Dzień dobry, witam.
Krótka notka, krótkie przypomnienie, taka encyklopedyczna dla tych, którzy być może no pamiętają Adama jeszcze z toru, ale warto sobie przypomnieć. Adam to wychowanek leszczyńskich Byków. Licencję zdał w 2004 roku. Zadebiutował w Ekstralidze żużlowej 2 lata później w meczu przeciwko toruńskim Aniołom. Tych sukcesów jest troszeczkę na koncie Adama, o tym sobie porozmawiamy, ale to też absolwent leszczyńskiego PWSZ-u, student Politechniki Poznańskiej, no i wspólnie z Piotrem Ratajczakiem, również laureat konkursu Pomysł na Biznes, którego organizatorem jest Leszczyńskie Centrum Biznesu. To taka krótka notka encyklopedyczna, żeby sobie przypomnieć postać Adama. Adam, jak trafiłeś do sportu żużlowego? Rozpocznijmy może od tego.
Co tutaj dużo mówić? Myślę, że podobnie jak większość chłopaków tutaj z regionu, marzyłem od małego, aby jeździć na żużlu. Gdzieś tam wcześniej moje zainteresowania kręciły się koło koszykówki, ale jak pan widzi, Pan Bóg wzrostem mnie nie obdarzył.
Mnie też nie.
Takim, że może wagą mógł bardziej. Z powodzeniem konkurować z chłopakami. Także na drugim miejscu potem pojawił się żużel. Od najmłodszych lat gdzieś tam uczęszczałem na mecze z tatą, z wujkiem. No i połknąłem tego bakcyla, można powiedzieć. Wtedy na topie była szkółka żużlowa w Pawłowicach u pana Stanisława Śmigielskiego, z której przecież wyszedł między innymi Jarek Hampel i Robert Miśkowiak, Rafał Dobrucki. Także no, w ten sposób to się zadziało.
Czyli początek w Pawłowicach.
Tak, dokładnie.
W bardzo spartańskich warunkach.
Były spartańskie, ale myślę, że fajnie właśnie, bo to już od samego początku gdzieś tam nauczyło mnie pewnych rzeczy i bardzo mile wspominam ten czas.
Chyba wielu mile wspomina, także kibice, no aż łezka wokół kręci się, wspominając właśnie tamte takie troszeczkę partyzanckie czasy w Pawłowicach. Przy okazji pana Stanisława, jeżeli nas słucha, pozdrawiamy.
Tak, dokładnie, pozdrawiamy pana Stanisława. No, żałuję bardzo, że to tak się rozpłynęło i że ta szkółka dalej nie funkcjonuje. Mamy tutaj minitor przecież też w Dąbczu.
Był. No niestety, bo
dokładnie.
No, wygląda jak wygląda. Szkoda, że to tak wszystko ułożyło się. Adam, prosto z Pawłowic trafiłeś do Leszna. Kto był twoim pierwszym trenerem?
Pan Jan Krzystyniak, którego też pozdrawiamy.
Pozdrawiamy pana Janka też. Tym bardziej, że ma blisko tutaj do radia.
Dokładnie tak. Za jego tutaj urzędowania jako trener zdałem licencję w 2004 roku. Też w tym czasie w szkółce właściwie odniosłem najwięcej spośród swoich kontuzji, także
no, nie zniechęciło cię to?
Nie, zniechęciło mnie. Bardzo chciałem jeździć na żużlu. Gdzieś tam miałem postawione sobie, no, tak jak wszyscy chłopacy, wysokie cele. Potoczyło się to tak, jak się potoczyło niestety. No, też jest to jakby sumą pewnych błędów, które popełniałem w międzyczasie. Może też zgubiła mnie trochę nadmierna ambicja, ale nie żałuję. Cieszę się bardzo, że miałem taką przygodę. Udało mi się startować w barwach wielokrotnego mistrza Polski drużynowo, także...
Zdobyłeś też złoty medal drużynowy w mistrzostw Polski i młodzieżowych mistrzostw Polski. Tych medali troszeczkę było.
Zdarzyło się, tak. No,
troszeczkę. Masz te medale, przechowujesz?
Mam. Pokażę teraz synkowi swojemu, że tam tata coś tam ugrał w międzyczasie.
Adam, jest też brązowy kask.
Jest brązowy kask, tak.
Na obcym torze, bo w Gorzowie.
Dokładnie. No, Gorzów był specyficznym dla mnie torem od samego początku. Nie lubiłem go za bardzo, ale potem stał się w międzyczasie jednym z moich ulubionych. Także niefajnie zaczęliśmy tą przygodę, ja z torem z Gorzowem, jeżeli tak można powiedzieć, ale później naprawdę fajny, techniczny tor. Bardzo miło wspominam te zawody, które się odbyły właśnie w tygodniu poprzedzającym finał z Unibaxem Toruń w 2007 roku. Cieszę się bardzo, że udało się wygrać. Żałuję tylko, że nie było tego więcej, tych sukcesów.
Adam, w ilu meczach Ekstraligi wystartowałeś w barwach leszczyńskich Byków?
Nie mam pojęcia.
Musielibyśmy też sięgnąć gdzieś do statystyk, a które z tych spotkań tak najmilej wspominasz? Czy to pierwsze, kiedy był duży stres na pewno przed publicznością?
Było kilka fajnych meczy, które mi się udały. Pamiętam swój debiut oczywiście, skończył on się wynikiem, jakim się skończył, tam chyba przywiózłem 4-0, ale pierwszy bieg pamiętam prowadziłem, bieg młodzieżowy z Adrianem Miedzińskim i z Karolem Zębikiem, którzy wtedy byli jakby topową parą juniorów w Ekstralidze. Też błąd popełniłem, młodym chłopakiem byłem, gdzieś tam po kontuzji, która ciągnie się właściwie za mną do dzisiaj, bo nie mam tego pełnego zgięcia w kolanie. Ciężko mi się jeździło przez to po zewnętrznej też. Gdzieś tam mi nogę porwało na wejściu i wyprzedzili mnie wszyscy, także ten bieg mocno pamiętam. Potem było kilka takich, gdzie zdarzyło mi się zrobić więcej punktów. Między innymi z Rybnikiem jeszcze wtedy, 2006 rok, to chyba był Mark Loram ze mną, znaczy ja z nim. Wtedy w parze
byliście parą.
Tak, dokładnie. Super się z Markiem jeździło. Tak samo jak z Lee Adamsem. Także... I te finały z Toruniem też bardzo pozytywnie wspominam, bo jednak masa kibiców, świetnych kibiców leszczyńskich nas dopingowała i naprawdę był konkretny stres, ale bardzo fajnie.
Ta przygoda z leszczyńskimi Bykami zakończyła się w roku 2008 bodajże.
Tak, dokładnie. Po sezonie 2008 zrobiłem, już teraz wiem z perspektywy czasu, że swój największy błąd, jeżeli chodzi o przygodę z Żużlem, czyli postanowiłem udać się na wypożyczenie do PSŻ Poznań.
To było za ciasno, czy inne rzeczy o tym decydowały?
Może i za ciasno. Chciałem sobie polepszyć. Gdzieś tam tutaj zawsze była ta rywalizacja między nami, nie że chciałem jej uniknąć, ale gdzieś tam chciałem tego spokoju o miejsce w składzie zaznać trochę i naprawdę więcej meczy jechać niż do tej pory jeździłem. Prezentowałem formę, jaką prezentowałem, była ona raczej nie taka, jaką bym sobie życzył i też zarząd klubu czy kibice. No, starałem się dawać z siebie wszystko, ale tak się to potoczyło. Poszedłem do Poznania, zaczęły się kłopoty i potem już to długo nie trwało. To był początek końca, niestety.
Te kłopoty związane były przede wszystkim z czym?
Żużel jest drogim sportem, to wszyscy wiedzą.
Czyli rozumiem finanse.
Tak, tak, tak.
A tych w Poznaniu wówczas brakowało?
W Poznaniu się właściwie skończyły po pierwszym meczu ligowym z Tarnowem, mu się wycofał strategiczny sponsor, jeżeli dobrze pamiętam, bo to już było parę lat temu jednak i no nie było fajnie.
Wówczas co zrobiłeś? Musiałeś iść do pracy, czy jak sobie poradziłeś?
W sezonie 2009, kiedy jeździłem w Poznaniu, jeszcze jakoś się udało to dograć w miarę, żeby tą ciągłość finansową, mimo tej niestabilności ze strony klubu, jakoś się to udało powiązać koniec z końcem. W 2010 roku było tak, że w czasie sezonu musiałem iść do pracy między zawodami i treningami, bo już ta sytuacja wyglądała gorzej zdecydowanie.
Wówczas reprezentowałeś już barwy innego klubu.
Tak, Ostrowie Ostrów jako polski.
Ale byłeś zawodnikiem drużyny z Gorzowa.
Podpisałem kontrakt warszawski, tak, po sezonie 2009 ze Stalą Gorzów. Szukałem wtedy zimą ciekawego klubu gdzieś w miarę blisko. Ostrów wydawał się fajnym, trafnym wyborem, jednak no tam też dużo by opowiadać. Stało się, jak się stało, po prostu...
Kiedy, Adam, powiedziałeś sobie dość, już niestety nie wydolę, nie mam tego zaplecza finansowego, sprzętowego, no i umówmy się, klub z Ostrowa to nie moja bajka.
Po sezonie właśnie 2010, kiedy wydaje mi się, patrząc na tą moją taką krótką historię w tym sporcie, gdzie byłem przygotowany właśnie w 2010 roku najlepiej fizycznie, bo mój mechanik Tomek mógł mi postawiać motory praktycznie jeden co drugim, ja w ogóle nie czułem zmęczenia, no ale te motory nie jechały tak, jak miały jechać. Gdzieś tam się wymagało ode mnie i ja sam wymagałem od siebie, żeby dwucyfrówki przywozić, no bo to była druga liga. A ja zaczynając swoją przygodę z żużlem, chciałem jeździć w Ekstralidze i w tej Ekstralidze 10 punktów przywozić co mecz. Także tutaj narastały problemy finansowe, narastała troszeczkę taka niechęć do tego, że kurczę, zrobiłem tyle, trenowałem, wypróbowałem sobie flaki na treningach, a efektów niestety nie było, bo tutaj sport żużlowy jest bardzo specyficznym sportem, jest bardzo duży tutaj udział sprzętu i bez tego się za dużo nie jest w stanie ugrać. Tak samo jak były przypadki, kiedy Tony Rickardson robił komplet na motocyklu, dawał komuś innemu ten motocykl i on
podobnie było z Adamsem.
Prostą z tyłu. Także tak, no, dokładnie. No, Lee Adams to naprawdę super kolegą był. Pamiętam niejednokrotnie na treningach przed ligą potrafił nawet przejechać się w niedzielę gdzieś tam, jak szybko wrócił z Grand Prix przed meczem w niedzielę rano, potrafi się przejechać na motocyklu, gdzieś tam podpowiedzieć coś, czy nawet pożyczyć silnik. No, także tutaj była z nim super sprawa, szkoda, że jego losy też nie potoczyły się tak, jak sobie zaplanował i no, co mogę powiedzieć, życzę mu szybkiego powrotu do zdrowia, niech walczy i walczy o to zdrowie, o tą przyszłość taką, jaką sobie wymarzył.
Przynajmniej z doniesień tych z dalekiej Australii, ze zdjęć wynika, że znalazł swoje miejsce w życiu i gdzieś w tej Mildurze jest mimo wszystko blisko sportu żużlowego.
Tak, no to cieszy. No, fajnie, że są tam różne inicjatywy, też Jason Crump z tego, co kojarzę, chociaż teraz jestem troszeczkę tak z boku jednak, się udziela. Ostatnio gdzieś w jakichś zawodach jechał też, to pan na pewno lepiej wie dużo. No cieszy to, że gdzieś tam jakoś sobie radzi, nie załamał się do końca i był mega sympatycznym człowiekiem, bardzo dobrym kolegą, wzorem przede wszystkim i sportowca, i człowieka, także...
No i tak pozostał we wspomnieniach i kibiców, i zawodników. Adam, nam chwilę przerwiemy, bo kibice z niepokojem nasłuchują już pierwszego warkotu motocykli żużlowych ze stadionu Smoczyka. Dziś u menadżera Leszczyńskich Byków, Piotra Barona, sprawdziłem, jak aktualnie wyglądają przygotowania jego drużyny, no i oczywiście toru do nowego sezonu.
No w tej chwili będziemy powoli kończyć przygotowania ogólnorozwojowe, zaczynamy dość mocno ze sprzętem walczyć i być może słychać czasami motocykle, które się odpala i gdzieś tam są po remontach, dopiero trzeba je rozgrzać. Natomiast jeżeli chodzi o jeżdżenie, jeszcze chwilę musimy poczekać. Pogoda oczywiście robi się coraz ciekawsza, natomiast nie ma takiej pogody, żebyśmy mogli sobie zagwarantować ją super. Dwa, że czekamy do 6 marca, jeszcze mamy mieć założone nowe bandy, więc tutaj też nas troszeczkę czas trzyma, ale myślę, że gdzieś koło 10 powinniśmy już warczyć na Smoczyku.
Co z motocrossem, bo zwykle też te zajęcia gdzieś wchodziły w grę.
Motocross oczywiście tak, zawodnicy będą jeździć indywidualnie, jakoś szczególnie planu treningowego po tym kątem nie robimy. Wiemy, że się przygotowują, my mamy dosyć sporo pracy jeszcze z przygotowaniem się tutaj do sezonu, tak jak mówię, z bandami, z torem, wiele innych rzeczy, więc musimy troszeczkę się tutaj pobawić, a będzie dosyć sporo czasu, żeby mogli pojeździć na tych motocyklach żużlowych, więc ten cross jakiś taki, no Emil jeździ w Hiszpanii, to wiemy wszyscy, że już jeździ od 2 tygodni, Piotrek jeździ we Włoszech, też już trenuje, Zęgi jeszcze gdzieś tam narty, ale lada moment motocross, no i tak powolutku chłopacy już wchodzą małymi krokami w motocross, ale nie jakoś zorganizowana grupa.
Kiedy ostatni raz spotykaliśmy się, rozmawialiśmy na temat nawierzchni leszczyńskiego toru, było tam trochę jej dosypane, jak to na dziś wygląda?
No dzisiaj spokojnie, stopniał śnieg, byłem przed chwilą też na torze zobaczyć jeszcze trochę, bo tej mazi sporo jest. Musimy poczekać, aż pogoda będzie bardziej łaskawa, aż ten tor przeschnie, wtedy będziemy mogli go poukładać i szykować w sumie no, do sezonu, ale mówię, to jeszcze jest kwestia na pewno nie tego tygodnia, przynajmniej dwóch.
Czy Jan Choroś już oficjalnie objął te stery, bo na stronie ekstraligowej widnieje już w składzie tej leszczyńskiej ekipy?
Jan Choroś będzie od 1 marca tormistrzem i też ze względu na to, że Janka będzie mieli od 1, więc nic szybciej nie zrobimy.
Czyli tak reasumując, wcześniej aniżeli gdzieś w okolicach Dnia Kobiet, absolutnie nie potrzeba nasłuchiwać warkotu motocykli ze Smoczyka.
Chcielibyśmy ten Dzień Kobiet uczcić, ale zobaczymy, czy się uda. No to jest kwestia właśnie pogody. Jeżeli się nie uda 8 marca, to zobaczymy, może będzie to 10, a może i 11. No w każdym razie, jak będzie pogoda, to na pewno ruszymy. Nie wcześniej, jak po 6 marca.
Na razie prognozy optymistyczne.
No, przed chwilą pogodę przeglądałem, idzie wszystko w dobrą stronę. Miejmy nadzieję, nie? Tak szczerze, to jeszcze gdzieś tam wczoraj o łopatę wbijałem na ogródku, to tak naprawdę 10 centymetrów jest odmarznięte, pod spodem jest lód, więc tu na torze jest dokładnie tak samo jak wszędzie poza torem, więc musimy poczekać, aż ta nawierzchnia po prostu stopnieje, nie będzie już tam lodu.
Jeżeli chodzi o te bandy, te prace wymagają sporo wysiłku, to są jakieś gruntowne prace modernizacyjne?
No będzie wymieniana banda od dmuchańców do połowej prostej, na jednej prostej i na drugiej. I to oczywiście kilka dni zejdzie też ekipie, która będzie to przygotowywać, ale są to wymogi regulaminowe i musimy to wszystko mieć zapięte na ostatni guzik, żeby można było wyjechać, zrobić odbiór toru i pojeździć.
No właśnie, ten odbiór toru dokładnie 6 marca, tak to jest gdzieś w tym terminarzu?
Myślę, że odbiór 8 marca, postaramy się załatwić.
Czy coś zmieniło się w planie sparingów, bo poznaliśmy datę memoriału Alfreda Smoczyka, to 7 kwiecień, czy coś się pozmieniało?
No jedna data prawdopodobnie nam wypadnie, czyli 25 marca, w tym dniu jest akurat szkolenie wszystkich kierowników i tak dalej w Warszawie, więc będziemy musieli ten sparing, który mieliśmy mieć w Grudziądzu w sobotę, być może jeżeli nam się uda z Robertem domówić, zrobimy go w piątek, czyli 24 i wtedy ten 25 będzie wolny, a następnie to już się wszystko toczy tak jak było.
Rozumiem, że od 8 marca zawodnicy czekają na telefon z klubu. Przyjeżdżajcie, trenujemy. Mam tu na myśli chociażby Petersena.
Ja myślę, że wszyscy zawodnicy czekają. Miałem okazję porozmawiać. Gdzieś tam też uprzedzałem zawodników, że koło 8 możemy wszyscy być na torze. Oczywiście każdy chce już jeździć i się doczekać. Nie może, wiadomo, że jak się zrobi ciepło, to jeżeli nie zrobimy tego w Lesznie, na przykład do 10 marca, to połowa nam będzie chciała gdzieś po Chorwacjach jeździć albo gdzieś dalej. Ale liczę na to, że w Polsce będziemy mieli pogodę i w Lesznie będziemy mogli pracować.
Tyle menadżer leszczyńskich Byków, Piotr Baron, zatem szykujmy się na ten żużlowy Dzień Kobiet. Być może, tak mniej więcej koło tego Dnia Kobiet. Motocykle żużlowe już na dobre zawarczą na stadionie Smoczyka, aby oczywiście dopisała pogoda. Wracamy do naszego gościa, dziś Adam Kajoch, wychowanek leszczyńskich Byków. Adam, tak w telegraficznym skrócie, dziś przejechaliśmy przez twoją karierę żużlową. Jak udało ci się pogodzić sport z nauką, czy naukę ze sportem? Czy to było równocześnie? Bo tak patrząc z perspektywy czasu, wydaje mi się, że to młodsze pokolenie żużlowców bardziej dba o edukację, aniżeli no, starsi koledzy. Niektórzy oczywiście starsi koledzy.
Karierą to bym tego nie nazwał, bardziej przygodą, jednak za mało medali.
No mówimy kariera, bo to tego, dla ciebie to była przygoda, jakiś no, fragment dłuższy życia. Jak udało ci się to wszystko pogodzić?
No nie było łatwo. Najciężej było w liceum właśnie. Też liceum wybrałem z tego powodu, że jednak ta edukacja była o rok krótsza niż w technikum. Co później się odbyło oczywiście na tym, kiedy skończyłem jeździć, był problem z pracą, bo wykształcenia nie było, po liceum to po liceum.
Ale była matura.
Była matura, była furtka otwarta, o to chodziło też. Jednak nie poszedłem od razu na studia, bo też jakiś czas jeździłem już po maturze. No także to liceum wspominam bardzo miło też, nie mówię, że nie, ale były noce często zarywane, gdzieś tam o drugiej, trzeciej w nocy czasami się wychodziło z warsztatu, trzeba było jeszcze coś tam sobie przypomnieć do szkoły, a wiadomo, że mózg już wtedy praktycznie nie chce pracować, kilka godzin snu, dosłownie parę i od rana do szkoły też na kilka godzin, byłem raczej gościem w szkole niż uczniem, jak moi koledzy, których pozdrawiam wszystkich i też całe drugie liceum ogólnokształcące w Lesznie. No, były różne przygody tutaj w szkole, ale jakoś udało się zakończyć szczęśliwie, powiedzmy, skończyć to liceum, zdać maturę, no i później były studia.
PWSZ w Lesznie z racji bliskości, czy zainteresowań?
Z PWSZ-em to była taka historia, że ja w ogóle właśnie już nie jeżdżąc na żużlową, pracując sobie ze spokojem, no, pewnego wieczoru sierpniowego, czy to już był wrzesień nawet, pamiętam, że załapałem się na ostatnią rekrutację. Powiedziałem sobie, że pójdę na studia, zostanę inżynierem. No i tak się zaczęło. Poznałem na studiach też swoją żonę i tutaj ta cała historia nam się fajnie rozbudowała. To tyle.
Po PWSZ Politechnika, bo zdaje się, że teraz kontynuujesz naukę.
Znaczy tak, kontynuuję na Politechnice w Poznaniu naukę, ale tutaj muszę zaznaczyć, że jednak PWSZ miał ogromny wpływ na to, co teraz obecnie robię, czym się zajmuję zawodowo, też ten projekt związany z gaźnikiem. Także super, super uczelnia, jeżeli chodzi o ten mój kierunek, przynajmniej o tym mogę mówić, bo tego doświadczyłem, studiując mechanikę i budowę maszyn. Miałem naprawdę złotego człowieka, promotora, pana doktora, docenta inżyniera Eugeniusza Krysiaka, który poprowadził mnie też przez tą pracę inżynierską fajnie, co spowodowało to, że skończyłem ten PWSZ z wyróżnieniem. Co mnie bardzo cieszy i mam taką wewnętrzną satysfakcję, że udało się to zrobić nie jakoś tam na 3 z plusem, tylko konkretnie. No i tutaj duża zasługa jest właśnie szkoły. Szkoła PWSZ tutaj Leszczyński pomógł mi się rozwinąć zawodowo, pokazał mi pewne ścieżki, jak mam podążać w tym życiu zawodowym. Docent też nakierował mnie w pewnych rzeczach i tutaj bardzo dziękuję wszystkim wykładowcom, którzy też przecież w dużej mierze stanowią kadrę też Politechniki Poznańskiej.
Adam, o wynalazku, o tym pomyśle na gaźnik porozmawiamy sobie za chwilę. Teraz w naszym magazynie żużlowym krótka przerwa na reklamy.
Reklama.
Magazyn żużlowy. Każdy poniedziałek od 18.15 wyniki, statystyki, rozmowy, przegląd prasy żużlowej i konkursy.
Wyłącznym sponsorem magazynu żużlowego jest dealer samochodów Peugeot, firma B&B. U nas znajdziesz pełną gamę samochodów Peugeot, osobowych i dostawczych, oryginalne części i profesjonalny serwis. Oferujemy również usługi blacharskie i lakiernicze samochodów wszystkich marek. Firma B&B zaprasza do salonu i serwisu Peugeot w Lesznie przy ulicy Poznańskiej 27 i serwisu w Gostyniu, ulica Poznańska 33.
Reklama.
A my wracamy do naszego gościa, Adam Kajoch, osoba, której już chyba kibicą nie potrzeba po tych prawie pół godziny ich rozmowie na antenie Radialka przedstawiać. Adam, sam pomysł na ten gaźnik żużlowy wynikał z potrzeby chwili. Ty, jeżdżąc na motocyklu żużlowym, stwierdziłeś, że coś trzeba poprawić. Czy ktoś ci podpowiedział? Jak to wyszło? Skąd w ogóle wpadłeś na coś takiego?
Pomysł powstał, kiedy jeszcze jeździłem, właściwie w 2009 właśnie roku. Jeżdżąc w Poznaniu, kombinowałem ze sprzętem, bo raz, że był problem z finansami i nie było mnie stać na topowych tunerów. Dwa, że topowi tunerzy różnie podchodzili do sprawy, kiedy już się zamówiło u nich silniki, bo było jak było. Trzy, to jest to, że ja też może nie wykorzystywałem tych silników tak jak chciałem, no szukałem czegoś. Coś chciałem mieć swojego, chciałem uzyskać jakąś przewagę techniczną. Legendy krążyły o tym środowisku, jak Tony Rickardson kombinował ze sprzętem, jakie tam miał ulepszenia i gdzieś tam miałem takie, można powiedzieć, ciągoty techniczne, o, nazwijmy to tak, żeby coś zrobić we własnym zakresie dla siebie. Moje losy jako sportowca potoczyły się, jak się potoczyły, ten temat się ciągnie. Jednak
ten gaźnik leży tutaj przed nami, nie?
Tak, dokładnie, to już jest trzeci prototyp, w sumie już taki docelowy, który chciałbym udostępnić chłopakom.
Czym ten gaźnik różni się od tego, co do tej pory używali, bądź też używają żużlowcy? Oczywiście nie wnikając w szczegóły takie techniczne, bo to rozumiem tajemnica tej kuchni wynalazcy.
Tak, no gaźnik do motocykla żużlowego ogólnie jest prostą konstrukcją, także on tutaj nie ma jakby wiele elementów, które mogłyby się od siebie różnić, jednak jest kilka, które spowodowały to, że pojawiło się takie pole do popisu. i pokombinowania troszeczkę z osiągami silnika pracującego z gaźnikiem. I no, różni się tym, że lepiej ładuje silnik mieszanką paliwowo-powietrzną, przez co ta charakterystyka silnika, porównując silnik zasilany gaźnikiem Blixta obecnie używanym, a ten sam silnik zasilany moim gaźnikiem, to charakterystyka silnika jakby nie zmienia się, jeżeli chodzi o jej wykres. Ten wykres, można powiedzieć, że równolegle podnosi się do góry, czyli mamy wzrost mocy momentu obrotowego o określoną wartość, czyli tutaj zyskujemy po prostu dodatkowe 3-4 konie w pełnym zakresie obrotów.
To przy takim wyścigu zbrojeń no jest dosyć istotne, bo tu każde pół konia nawet się liczy.
Myślę, że tak. Druga kwestia jest tego, że no, później trzeba jeszcze to skleić z torem, także nie zawsze ta moc jest pożądana, ale doświadczeni zawodnicy myślę, że będą potrafili sobie z tym poradzić i wykorzystają to.
Adam, czy ktoś próbował już jeździć na tym gaźniku? Jak to wyglądają te próby? No bo no wiadomo, gdzieś tam to masz ograniczone pole manewru, jeżeli chodzi o testy.
Swojego czasu Damian Baliński, jeszcze jeżdżąc w Unii National, próbował, ale to był bardzo krótki sprawdzian, ponieważ tam nam się linka gazu zacięła. Damian wtedy też szukał rozwiązań różnych sprzętowych i nie udało się tak, jakby to pasowało. Gdzieś tam pochwalił to w pierwszym momencie. No, później różne perypetie związane z tym gaźnikiem. Dużo pomógł mi Janusz Kołodziej przy budowie tego prototypu. Też korzystałem z jego hamowni. Wspólnie robiliśmy testy. Jakieś podpowiedzi też ze strony Janusza były kierowane w moim kierunku, żebym popracował nad tym i nad tym. No i udało się stworzyć gaźnik, który polepsza charakterystykę silnika, uzyskujemy wzrost mocy, w dodatku jest bardziej, wydaje się, funkcjonalny. Pewne kwestie dotyczące jego regulacji wydają się łatwiejsze. Tutaj ze swojego doświadczenia po prostu wiem, że co było problematyczne dla mnie, czy dla mechaników, kiedy trzeba było na przykład zmienić dyszę, no tutaj ten dostęp do dyszy jest zdecydowanie łatwiejszy też. To nie jest najważniejsze, akurat tym zawodnicy będą chcieli na pewno ten wzrost mocy, dla nich to będzie pożądane, ale starałem się już konstruując nowy model, żeby zadbać o jak najdrobniejsze szczegóły i dopracować go w 100%.
Jak wygląda zainteresowanie zawodników tym nowym gaźnikiem? Bo rozumiem, że trudno się przebić mimo wszystko przez jakieś koncerny, przez tych, którzy na co dzień zaopatrywali zawodników w tego typu sprzęt.
Ci chłopacy, którzy widzieli ten gaźnik, wyrażali chęć zakupu wstępnie, ale to teraz chciałbym się skupić jeszcze na dopracowaniu tego prototypu. Budowanie prototypów też cały czas jest kosztowną mocno rzeczą, przez to też to wszystko trwało. Myślę, że na pewno nie na samym początku sezonu, bo chłopaki raczej wtedy będą jeździli na sprawdzonym sprzęcie, też są mniej wjeżdżeni, oni muszą się po prostu wjechać w ten sezon, pewnie nie będą chcieli za bardzo próbować jakichś nowych rozwiązań, ale liczę na to, że gdzieś tam koniec marca, może kwiecień, Janusz na przykład spróbuje tutaj właśnie na torze.
Adam, chwila przerwy dla nas, bo zaglądamy do najnowszego numeru tygodnika żużlowego, a tygodnik żużlowy już od jutra w punktach sprzedaży. Syty głodnego nie zrozumie, czyli ile powinni zarabiać żużlowcy. 5 powodów, żeby pojechać do Torunia. Jakie to powody, o tym w najnowszym numerze tygodnika żużlowego i też intrygujący tytuł Wygrani z gwiazdorem Formuły 1. W najnowszym numerze tygodnika żużlowego też rozmowa z Rafałem Dobruckim, trenerem wrocławskiej Sparty, ale przecież związanym z Lesznem. Mamy lekki niż demograficzny wśród juniorów, to oczywiście też słowa trenera naszej juniorskiej kadry. Jest też rozmowa z przewodniczącym Głównej Komisji Sportu Żużlowego Piotrem Szymańskim. To my możemy rozdawać karty. Jarosławem Hampelem z Falbazu Zielona Góra chciałbym być liderem reprezentacji i Markiem Lutowiczem, też leszczyńskim bykiem, ale na wypożyczeniu w Rawiczu, pokazać się z jak najlepszej strony, tak brzmi tytuł tej rozmowy. No i kolejny rawicki niedźwiadek, Valentin Grobauer, to szalone. I dużo, dużo kropek w najnowszym numerze tygodnika żużlowego, również podsumowanie sezonu 2016 w wykonaniu Leszczyńskich Byków, to statystyki. Mam też jeszcze jedną bardzo ważną informację, między innymi kibice ze Stowarzyszenia Sympatyków Klubu Unia Leszno wspierają leczenie jednego z fanów Leszczyńskich Byków, Szymona Skopińskiego. W filmie Maliniak można nabyć opaski, brat za bratem stoi, a dochód ze sprzedaży tych opasek będzie przeznaczony właśnie na leczenie Szymona Skorpińskiego. Kto może, takie pospolite ruszenie, pomóżmy. W najbliższą sobotę poznamy też laureatów kolejnego już plebiscytu tygodnika żużlowego na wszystkich w polskim sporcie żużlowym. A w piątek poznaliśmy laureatów 38. już plebiscytu Panoramy Leszczyńskiej na najpopularniejszych sportowców regionu. Chyba we wszystkich tych dotychczasowych zestawieniach był trener Roman Jankowski.
No, jak się cofnę, podobno tak było, że byłem we wszystkich bodajże plebiscytach. Sam do końca już nie wiem, czy we wszystkich, czy może nie we wszystkich, ale w większości na pewno tak.
Miniony sezon dla drużyny seniorskiej Leszczyńskich Byków no, nie był usłany różami, nie był zadowalający. Za to młodzieżowcy pod pieczą, właśnie pod opieką trenera Romana Jankowskiego, wzięli w Polsce praktycznie wszystko.
No tak było. Juniorzy nasi w 2016 roku naprawdę zrobili fajną robotę. Zdobyli wszystko, co możliwe w kategorii juniorów w Polsce, począwszy od drużynowych mistrzostw Polski, młodzieżowych, przez Ligę Juniorów, mistrzostwo Polski indywidualne, mistrzostwo Polski par. Także no, ja jestem bardzo zadowolony i dumny z postawy naszych zawodników.
Doceniono też Piotra Pawlickiego.
Tak, Piotra doceniono, cieszę się, że zajął drugie miejsce. Jakby nie było, stały uczestnik cyklu Grand Prix, utrzymał się w ósemce. W tym roku będzie walczył o Mistrzostwo Świata. Myślę, że zasłużenie drugie miejsce.
Tyle trener Roman Jankowski, a my wracamy do naszego gościa Adam Kajoch. Adam, gaśnik jest, można go używać. Co na to film? Bo tu czasami bywają różnego rodzaju schody. Czy to jest taka część motocykla, która podlega jakiejś homologacji, tak jak chociażby ten no, słynny już tłumik autorstwa Leszka Dębskiego, z którym też było mocno pod górkę?
Na szczęście nie, bo tutaj dopiero by się skomplikowała sprawa. Film wymaga ode mnie takiego zgłoszenia, tak aby komisarze techniczni później w razie kontroli wiedzieli, że w ogóle takie urządzenie jest i co z nim zrobić. Wystarczy zgłosić to we filmie, wnieść tam odpowiednią opłatę za zgłoszenie, przesłać dokumentację, rysunki techniczne z wymiarami, jakie są zastrzeżone właśnie w regulaminie technicznym i zrobić zdjęcie prototypu właściwie. To jest wszystko na szczęście, także
najpierw... To już masz za sobą?
Nie, jeszcze nie. Nie śpieszę się w ten sposób, że najpierw chciałbym, żeby się odbyły testy na torze, bo na hamowni wyszło naprawdę bardzo dobrze. Na tym też oparłem swoją właśnie pracę inżynierską. Także jest nadzieja, że na torze będzie się spisywał podobnie dobrze. Chociaż... Wielu chłopaków powie też, że hamownia tor to jest zupełnie coś innego, ale jednak jest tutaj ten potencjał.
A ta ostatnia nagroda, którą otrzymałeś wspólnie z Piotrem Ratajczakiem, pomysł na biznes, doda wam skrzydeł?
Myślę, że tak. Bardzo dziękuję Piotrowi, tutaj mi pomógł właśnie w tych kwestiach ekonomicznych gdzieś tam rozpisać ten projekt. Stworzyć biznesplan. Gdzieś tam miałem w głowie po prostu koszty, ewentualnie przychody i tak dalej, ale nie potrafiłem tego tak fajnie zrobić, jak on potrafi te rzeczy podopinać. No, mam nadzieję, że coś tam to nam pomoże. Pomoże mi w tym projekcie całym. No, teraz jest kwestia czekania na pozytywną, dobrą aurę, tak aby zawodnicy zaczęli jeździć.
Już wiemy kiedy, mniej więcej, bo Piotr Baron mówił na naszej antenie. A zawodowo na co dzień czym się zajmujesz?
Pracuję jako konstruktor, można powiedzieć, tutaj w pobliskiej firmie Yamalex. Wprowadzę dział badań i rozwoju. Także pozdrawiam wszystkich pracowników Jamalexu oczywiście.
Pozdrawiamy. Tam też są kibice żużla, nie tylko koszykówki?
Tak, oczywiście, oczywiście. Wszyscy kibicują i koszykarzom, i żużlowcom. Także no, jest fajna, super ekipa. Także bardzo fajnie się pracuje.
Tyle Adam Kajoch, a od 2 miesięcy mamy nowy zarząd Rawickich Niedźwiadków. Czy sterników klubu zaskoczyło coś w sytuacji no, zastanej po wyborach? Jest lepiej, czy może gorzej, niż się spodziewano? Z takim pytaniem zwróciłem się do prezesa klubu Andrzeja Kuźbickiego.
Powiem szczerze, że nie przerosło nas nic. Działamy sprawnie cały czas. Poszukujemy sponsorów. Pozyskaliśmy kilku sponsorów większych, mniejszych. Rozmawiamy również z zawodnikami. Budujemy fajną atmosferę, jeżeli chodzi o informacje wychodzące z klubu. Także wydaje mi się, że wszystko idzie w dobrym kierunku.
Takie najważniejsze zadanie w ciągu tych 2 miesięcy, które udało się wykonać?
No niewątpliwie pozyskanie kilku sponsorów, więc wzmocnienie tego budżetu. Aczkolwiek jeszcze dużo pracy przed nami. Jeszcze cały czas rozmawiamy, szukamy, jesteśmy umówieni na kilka spotkań. I myślę, że będzie wszystko dobrze.
Największy kłopot to chyba skład.
No tak, skład w sensie takim, że nie możemy już nic zrobić. Nie możemy do 15 maja jak gdyby wykonać żadnego ruchu oprócz wypożyczeń ewentualnych. Aczkolwiek no, udało nam się wypożyczyć Arka Pawlaka z Polonii Piła. Myślę, że to będzie solidny zawodnik. Co prawda pierwszy rok w gronie seniorów, ale na torach drugoligowych powinien pokazać ambicje, wolę walki i na pewno wzmocni nasz zespół.
No właśnie brakuje przede wszystkim polskich seniorów, no bo komplikacje z licencją Adama Skórnickiego. Czy on ostatecznie wystartuje z angielską licencją, czy poczeka do tego majowego okienka?
Na tą chwilę sytuacja jest no, niezbyt ciekawa, aczkolwiek cały czas liczę na to, że Adam wystartuje z licencją brytyjską w Anglii i gdy przyjdzie na to czas, zamieni tę licencję i będzie u nas jeździł jako Polak.
Ilu seniorów polskich w tej chwili jest w składzie koleja Żerawicz?
W tej chwili oprócz Arka Pawlaka wspomnianego rozmawiamy także z Rafałem Konopką. Już w zasadzie jesteśmy po słowie, że tak powiem, i on wzmocni naszą kadrę seniorską, jeżeli chodzi o Polaków. Jest Adam, no i zobaczymy, czy będzie potrzebna jeszcze jakaś reakcja, jeżeli chodzi o tą pozycję.
Co z juniorami?
No na tą chwilę jak gdyby mamy wypożyczenie Marka Lutowicza z Unii Leszno, 3 zawodników wypożyczonych z Rybnika i myślimy ewentualnie o wypożyczeniu Wiktora Lisa, ale zobaczymy, jak sprawy się potoczą dalej.
No takim mocnym punktem może być Sebastian Niedźwiedź, który gdzieś deklarował, że w razie, kiedy nie będzie go potrzebowała drużyna Falubazu Zielona Góra, on bardzo chętnie wystartuje w barwach Rawickich Niedźwiadków jako gość.
Oczywiście. Dla Sebastiana jest przewidziane to jedno polskie miejsce jako senior. W przypadku, gdy sytuacja na tyle się skomplikuje, że Falubas jak gdyby będzie miał taki sam termin jak my, będziemy korzystać z Larsa Skupienia z Rybnickiego Rowu, aczkolwiek tam jeszcze formalności nie są dopięte, ale jesteśmy na dobrej drodze.
Co jeszcze od strony organizacyjnej przed wami, co za wami już? Obok oczywiście poszukiwania sponsorów.
No przede wszystkim chcemy zdobywać cały czas zaufanie kibiców, bo to jest dla nas najważniejsze. Tych kibiców chcemy, aby było jak najwięcej. Pozyskaliśmy również przecież zespół taneczny podprowadzających. Jest to zespół taki doświadczony, Wildcat, Cheerleaders z Wrocławia. Są to dziewczyny, które mają ogromne doświadczenie na parkietach koszykówki, piłki ręcznej, siatkówki. Chcą spróbować na żużlu, więc jest ku temu doskonała okazja. Wykorzystamy ją i myślę, że stworzymy wspaniałe widowiska.
Co z torem? Czy on musi przejść ten proces licencyjny?
Tak, jak każdy tor na wiosnę będzie przechodził licencję. Myślę, że jesteśmy do tego bardzo dobrze przygotowani. W tej chwili trwa renowacja troszeczkę band pod kątem tych nowych przepisów. Jeżeli chodzi o elastyczność tych band, do 10 marca mają zostać założone nowe bandy dmuchane, a więc zaraz po tym terminie planujemy już pierwsze jak gdyby wyjazdy na tor. Obóz zresztą integracyjny, ten wiosenny, ma się odbyć 23 marca, potrwać do 1 kwietnia. Będą 3 mecze sparingowe, bądź też 4. Planujemy 4. również mecz, więc myślę, że jeżeli aura będzie nam sprzyjać, to przygotujemy się do sezonu odpowiednio.
Przewidziana oczywiście jest prezentacja, o czym wspominaliśmy w jednym z poprzednich magazynów żużlowych.
Tak, prezentacja zawodników drużyny odbędzie się 31 marca w Rawickim Domu Kultury. Na tę prezentację też zaprosimy starszych zawodników, którzy kiedyś reprezentowali barwy rawickiego kolejarza, a więc też planujemy, żeby ta prezentacja była tak swetą zrobiona, tak fajnie, żeby kibiców też jak gdyby przyciągnąć do siebie w ten sposób.
W drużynie jest sporo zagranicznych zawodników. Czy oni również przyjadą na to wiosenne zgrupowanie?
Tak, tak. Oprócz Valentina Grobauera i Stasia Mielniczuka będzie na pewno Patryk Mikel. Ma pojawić się również Zdenek Holub. Jest kilku zaproszonych zawodników z Ligi Brytyjskiej, Stevie Worrall i Josh Bates. Rozmawiam z jeszcze jednym zawodnikiem angielskim. Zgłaszają się do nas również inni zawodnicy, tacy jak Ronald Benko czy Andrzej Kobrin. Także wszystkich chętnie przyjmiemy, przetestujemy i jeżeli będzie trzeba, to podpiszemy kontrakt.
Jak reagują na te wszystkie zmiany i powrót do tradycji, bo takie jest hasło przyświecające nowemu zarządowi, no, sympatycy sportu żużlowego w Rawiczu i okolicy?
Z tego co widzę, z tego co wiem, to bardzo pozytywne są reakcje kibiców. Zresztą widać to po efektach na naszej stronie facebookowej i klubowej. Widać to jak gdyby w polubieniach klubu, w zainteresowaniu, w wielu takich dziedzinach słychać dużo o tym, że idziemy w dobrym kierunku, że dobrze działamy, a więc myślę, że jakiś odzew jest i mam nadzieję, że przełoży się to na frekwencję na zawodach.
Przypomnijmy, że karnety cały czas w sprzedaży.
Tak jest, karnety są cały czas w sprzedaży. Karnet dla jednej osoby na cały sezon w cenie 100 zł. I poza tym, tak jak powiedziałem wcześniej, bardzo atrakcyjne ceny będą, jeżeli chodzi o bilety wstępu. Programy będą biletami wstępu. Program normalny w cenie 15 zł, ulgowy w cenie 10 zł.
Pojawiły się też nowe gadżety Rawickich Niedźwiadków.
Tak, z racji tego, że jestem właścicielem Rawickiego Intermarché, zamawiam te towary jak gdyby do siebie, do sklepu. Oczywiście wystawiam automatycznie do sprzedaży. Pojawiło się sporo już gadżetów, są koszulki, są szaliki, są smycze, kubki, czapeczki, naklejki samochodowe. Ostatnio pojawiły się także kurtki Softshella, kolejarza Rawicz najnowsze, z najnowszym herbem. Planujemy jeszcze wzbogacić się o kilka innych gadżetów, ale na razie nie chciałbym o tym mówić.
Tyle prezes Rawickich Niedźwiadków, Andrzej Kuźbicki. Czas naszego magazynu żużlowego pomału kończy się. Adam, moglibyśmy jeszcze sporo rozmawiać na tematy żużlowe, bo przecież nie tylko Gaźnik jest twoim żużlowym pomysłem. Tych pomysłów masz zdecydowanie więcej. Odłożymy to na inny czas. A co ty chciałbyś powiedzieć tym kibicom, czy tym znajomym, którzy pamiętają cię z toru?
Chciałbym podziękować jeszcze raz wszystkim kibicom za doping, kiedy jeszcze jeździłem, i życzyć im tutaj tego, aby w tym roku mogli się cieszyć walką o medale z Unią Mleczną. Mam nadzieję, że ten finał upragniony przez kibiców, przez drużynę będzie, że nie będzie tylko finał drużynowych mistrzostw świata, ale też finał naszej ligi. No i mam nadzieję, że obydwa finały chłopaki odjadą na moim gaźniku.
Oby tak było. Przypomnę, że państwa i naszym gościem był były żużlowiec Leszczyńskich Byków, konstruktor i człowiek ze sporymi pomysłami na sport żużlowy, na poprawę bezpieczeństwa, o czym porozmawiamy sobie przy innej okazji, Adam Kajoch. Dziękujemy za przybycie do studia i to tyle w naszym magazynie żużlowym. Do usłyszenia za tydzień o zwykłej porze.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Miłego wieczoru.